dokładnie 48, 49 lat temu w Gdyni padły strzały. Tak, drodzy Państwo, to 49 lat temu właśnie w Trójmieście, 14 grudnia 70 roku, rozpoczęły się strajki robotników w Gdańsku po tym, jak władze zdecydowały się na podniesienie cen podstawowych artykułów spożywczych. A później robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina udali się przed siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale ten okres i 16 i 17 grudnia, 17 grudnia to ten czarny czwartek, 16 grudnia rocznica pacyfikacji górników w kopalni Wujek, to grudzień to bolesny miesiąc, jeżeli chodzi o okres PRL-u. Przy telefonie jest Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej właśnie w PRL. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jak pan patrzy na te wydarzenia i z grudnia 70 roku, i z grudnia 81 roku? Jak pan patrzy na to rozliczenie zbrodniarzy i na i w ogóle na sprawiedliwość historyczną?
Z grudniem, znaczy z grudniami, polskimi grudniami, jestem związany w pierwszym bardzo emocjonalnie, bo wtedy byłem młodym chłopcem w pierwszej klasie liceum, w pierwszej klasie technikum mechanicznym i w Warszawie, gdzie nie było protestów, prawda? A jednak wtedy, jako młody chłopiec, uchem byłem przy głośniku Radia Wolna Europa, który było u nas w domu słuchane, i z napięciem słuchałem wiadomości napływających z Gdańska. I do tego jeszcze pamiętam dokładnie, jak w szkole wychowawca, prawda, bo to był 70 rok, wychowawca klasy, bo ja chodziłem do pierwszej klasy technikum, wychowawca klasy przyszedł i groził nam, że każdego z nas, którego się złapie na ulicy po południu, czy próbującego uczestniczyć w jakichkolwiek, prawda, zamieszkach, to relegowany zostanie natychmiast ze szkoły. Pamiętam to, bo z jednej strony wracałem do domu i nasłuchiwaliśmy, z drugiej strony rzeczywiście nic w Warszawie się nie działo i miałem takie poczucie, jako młody chłopiec, takie poczucie, że no, Warszawa nie wspiera Wybrzeża, nie wspiera Wybrzeża. Natomiast drugi grudzień to oczywiście już przeżyłem jako dorosły człowiek. Już w Warszawie strajkowaliśmy w moim zakładzie pracy i ta pacyfikacja brutalna, bardzo brutalna, z ofiarami śmiertelnymi, bo przypomnę, że dzień wcześniej, 15, ten sam pluton strzelał do górników z manifestu lipcowego. Tam na szczęście nikt nie poniósł śmiertelnej ofiary, chociaż 4 górników było rannych. To była taka próba generalna. I w tym wszystkim, już teraz jestem dorosłym, już przed emeryturą, patrzę 30 lat po zwycięstwie i sobie myślę, kurczę, badę, że te zbrodnie tak naprawdę w ogóle nie zostały osądzone, ale to toczyły się, pamiętam za rok 70, gdzie było tyle ofiar, i że nawet nie było takiej politycznej odpowiedzialności za to. Generał Jaruzelski, który wtedy był ministrem obrony narodowej, który odpowiadał za wojsko, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, czy Kociołek, prawda, czy inni wysocy funkcjonariusze. Nie było na takiego moralnego osądu. Oczywiście my teraz mówimy, prawda, o zbrodni, natomiast w wymiarze prawnym to się niewiele stało i identycznie z górnikami Wujku. Teraz jeden został z tych strzelców, prawda, ale to przecież jest tylko to zbrojne ramię. Ten strzelec został skazany na 3 lata więzienia. Tylko proszę mi powiedzieć, co to jest 3 lata więzienia za zabójstwo, prawda? Bo to trzeba sobie powiedzieć, to była egzekucja. Tam w Wujku była egzekucja. Strzelano z odległości bez żadnego, po to tylko, żeby społeczeństwo przestraszyć, żeby społeczeństwo Dolnego Śląska przestało strajkować. Strzelano do górników.
To może ja przypomnę, że 12 stycznia 2012 roku sąd wydał wyrok w sprawie Kiszczaka, Kani oraz Kempary. Były to wyroki na przykład 4 lata pozbawienia wolności, złagodzone na mocy amnestii o połowie, warunkowo oczywiście zawieszające. Tak,
tak, akurat po tylu latach, Kiszczaka rzeczywiście warunkowy padł wyrok w zawieszeniu, prawda? W zawieszeniu. Zginęli ludzie, a ludzie odpowiedzialni za to dostali wyrok w zawieszeniu. Po tylu latach zresztą Jaruzelski, który stał wtedy na czele hunty, w ogóle nie odpowiedział. Sądy świadomie przeciągały sprawę, a to ze względu na stan zdrowia, a to ze względu na zmianę składu osobowego sądu, a to znowu ze względu na adwokatów, którzy się rozchorowali. No, było strasznie długo, że przez te kilkadziesiąt lat nie udało się generała Jaruzelskiego osądzić. No, siedział na ławie oskarżonych. Rzeczywiście siedział i przychodził i tam coś tłumaczył, coś tam mówił. Natomiast wyroku de facto nie było. Nie było osądu komunizmu po prostu. Osądu jako komunizmu jako zbrodni tego systemu, który opresyjnego systemu prześladującego swój własny naród. I to jest najsmutniejsze, bo mamy ofiary, z jednej strony mamy ofiary wojku, żałoby, wdowy, prawda, sieroty, a z drugiej strony 50% Polaków uważa, że Jaruzelski dobrze zrobił, że wprowadził stan wojenny, prawda, i że jest to bohater. No, jest tu jakieś, jakaś aberracja w tym wszystkim, prawda, jakieś szaleństwo, że nie potrafimy my jako społeczeństwo, przynajmniej w najprostszej sprawie się zgodzić, że osądzamy tych, którzy dokonują zbrodni, przestępstw, a tu się jednak nawet w tej sferze mentalnej w Polsce nie udało tego zrobić.
Ale przed chwilą gościem Poranka Wnet był wiceminister obrony narodowej pan Wojciech Skurkiewicz. Mówi pan, że niewiele się udało zrobić. Dobra zmiana jest 4 lata u władzy i takie prozaiczne rzeczy jak ustawy odnośnie zmiany ulic, czy niegloryfikowaniu tych zbrodniarzy komunistycznych, czy ludzi związanych z aparatem opresyjnym, no tego się nie udało w Polsce do tej pory przeprowadzić.
No tak, nie udało się. Mało tego, ci ludzie, którzy wtedy w 80. i 70. latach byli w PZPR, czyli tych ludzi, którzy de facto decydowali o podległości Polski wobec mocarstwa sowieckiego, oni wracają na salony. Proszę zauważyć, pan Miller, który był członkiem biura politycznego, jest europarlamentarzystą. Pan Timoszewicz, którego dziadek był zdrajcą Polski, bo był przeciwko niepodległości, służył w komunistycznej partii. Jego ojciec, który utrwalał władzę, w cudzysłowie oczywiście ludową, komunistyczną, pacyfikował żołnierzy wyklętych. On sam, prawda, wieloletni członek PZPR, w tej chwili reprezentuje Polskę, suwerenne państwo, reprezentuje przed parlamentem, znaczy w Parlamencie Europejskim. To jest coś, co ja nie wyobrażałem sobie, że dożyję takich czasów. Naprawdę, że tyle lat po obaleniu komunizmu następuje jego recydywa, prawda? Że ktoś w tej chwili, tu, w zeszłym roku, prawda, miał taką śmiałość i uzyskał akceptację przecież, bo to nie jest to tylko, że śmiałość zamienić ulicę Zbyszka Romaszewskiego, przywrócić nazwisko Duraca, prawda, czy Modzelewskiego zamiast Jacka Kaczmarskiego i tak dalej, cały szereg, prawda, i uzyskało w społeczeństwie polskim akceptację tego, bo potem akt wyborczy, który utrzymał przy władzy, na przykład w Warszawie, tą ekipę, która cofała przecież, przywracała na nazwy ulic komunistycznych. No, żyjemy potwornie trudnych i takich, jakby to powiedzieć, nie znajduję dobrego słowa, czasach, w których następuje recydywa komunizmu, To po prostu wynika z bardzo złego, bardzo złej edukacji, myślę, prawda? Że ci ludzie, bo ja rozumiem, że bronią swoich życiorysów, żeby chcieli, tylko te nowe pokolenia, które wkraczają w to życie społeczne, dlaczego one akceptują recydywę tych nazwisk komunistycznych, działaczy, też pan Czarzasty, który do partii komunistycznej w partii wstępował w czarnym okresie stanu wojennego, prawda, w 83 roku i służył tej partii. Teraz śmiało mówi o przywróceniu emerytur ubeckich, prawda? Ludziom, którzy po prostu służyli przestępczej organizacji, jaką była Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa. To jest naprawdę trudno zrozumiałe i nie mi to rozstrzygać przyczyn tego, ale to myślę, że to jest skutek, prawda, nieosądzenia, prawda? Brak takiego jednoznacznego, moralnego potępienia tego byłego systemu. I, bo jeżeli teraz Czarzasty mówi, że żyliśmy wtedy, kształciliśmy się, Polskę odbudowywaliśmy, Armia Czerwona nas wyzwoliła, to są po prostu... No oczywiście, że żyliśmy. Oczywiście, że się kształciliśmy, tylko co to ma wspólnego z tym, czy ten system był dobry, czy zły?
To panu Czarzastemu trzeba przypomnieć liczby. Według oficjalnych danych w grudniu 70 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby, w tym 18 w Gdyni, a ponad 1160 zostało rannych. To pan Włodzimierz Czarzasty powinien sobie dokładnie zapamiętać.
Dlatego, że wtedy strzelano z helikopteru do ludzi, z czołgów strzelano do ludzi. Do ludzi z czołgów strzelano. To przecież jak można w tej chwili tamten system w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, wybielać? To jest niepojęte. No. Edukacja i teraz edukacja to tylko pokazuje, jak wiele pracy przed nami jeszcze jest. Mnóstwo pracy jest po to, żeby młode pokolenie miało naprawdę ten kręgosłup twardy, wyprostowany, moralny, żeby miało jakąkolwiek moralność, prawda? No, ja myślę, że to edukacja, jeszcze raz edukacja, bo tych synów komunistów i samych komunistów, którzy jeszcze żyją, to my ich już nie przekonamy, prawda? Nie argumenty ich nie przekonają, bo oni wtedy żyli, mieli się wtedy świetnie i mogą ten system chwalić, prawda? Natomiast to, co jest nadzieją, to jest oczywiście młode pokolenie, które dobrze wykształcone będzie umiało właściwie ocenić przeszłość, prawda, naszej i wartość tamtego systemu, który był na ziemiach polskich wprowadzany który był przywieziony na bagnetach sowieckich i potem przez oczywiście i Sowietów, ale również rodzimych kolaborantów, zdrajców, wprowadzanych siłą, przemocą, terrorem. I musimy o tym wiedzieć, pamiętać.
Bardzo dziękuję. Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Niestety dzisiaj przez telefon, ale w najbliższym czasie oczywiście to nadrobi, prawda?
Na drogi. Serdecznie przepraszam i wszystkim życzę dobrego dnia.
My również życzymy dobrego dnia. Drodzy Państwo, 9:05 i spóźniony przegląd prasy za